Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, polityki międzynarodowej, obszarów postsowieckich, pisarz, analityk, Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Władimir Putin na jednym z ostatnich spotkań w Kazachstanie, o tym wspomina pan w swoim wpisie na obecnym X-ie, mówił o tym, że Rosja produkuje obecnie 10 razy więcej rakiet niż wszystkie państwa NATO. Po co ten komunikat i na ile powinniśmy brać go na poważnie, na ile możemy no, mieć przeświadczenie, że to, co mówi Władimir Putin, jest prawdą?
A tu ja bym oddzielił kwestię tego, czy to, co Putin mówi, jest prawdą, czy nie jest to prawdą, od tego, po co on to mówi. Bo to, co to, ta druga sprawa, czyli po co to Putin mówi, jest, wydaje mi się, nawet ważniejsze niż ta pierwsza kwestia. Oczywiście wiadomo, i o tym też piszą eksperci zachodni, że Rosja przestroiła swoją produkcję, też i produkcję zbrojeniową, na potrzeby wojenne i dzisiaj produkuje znaczącą liczbę rakiet. Nawet mowa jest o 10 miesięcznie. Co oczywiście trzeba weryfikować. I natomiast jakościowo nie ma wielkiej różnicy, czy to jest 8 czy 12 sztuk miesięcznie. To nie jest aż tak istotne, tym bardziej, że Rosjanie też zaopatrują się w tego rodzaju systemy w takich państwach jak Iran, a niewykluczone, że i Korea Północna. Ważniejsze, wydaje mi się, jest to, po co Putin tego rodzaju narrację sformułował. Tym bardziej, że on mówił też o tym systemie Oreśnik. On tam dużo uwagi poświęcił tej nowej, cudownej broni, przy użyciu której zaatakowano zakłady Jużmasz w miejscowości Dniepr na Ukrainie. Otóż Putin w sposób dość jednoznaczny deklaruje gotowość eskalacji przy użyciu tych systemów, bo on tam powiedział, że Rosja jest gotowa wystrzelić salwę tego rodzaju rakiet, czyli już mielibyśmy do czynienia z większą intensywnością ich użycia. No bo wobec Dniepru mowa jest o jednej rakiecie, na której znajduje się kilka rozdzielających się w końcowej fazie lotu głowic. Teraz on zaczyna mówić o perspektywie użycia większej ich liczby i podkreśla to, co mówił już generał Karakajew, czyli dowódca rosyjskich sił kosmiczno-strategicznych, a mianowicie, że to są systemy, które mogą razić cele wielkopowierzchniowe, zwłaszcza jeżeli zostaną właśnie użyte w postaci takiej salwy, czyli niejednego pocisku. Ze względu na liczbę głowic można razić takie obiekty, na przykład jak lotnisko zajmujące większą powierzchnię, ale również pewne ośrodki administracyjne czy wojskowe. I o tym też Putin tam w Astanie mówił. W gruncie rzeczy unikając odpowiedzi na pytanie jednego z dziennikarzy, czy tutaj mowa jest o ośrodkach podejmowania decyzji politycznej, takich jak Rada Najwyższa na przykład, czy administracja prezydenta Zełenskiego, czy mowa jest o celach wojskowych. Należy założyć, że i jedne i drugie wchodzą w grę. I Putin też podkreślał jeszcze dwa elementy w tym swoim wystąpieniu. No, po pierwsze, to, że rakiety te są nie do przechwycenia, a może nawet więcej niż dwa w takim razie. Po drugie, że Rosja ma już ich spory zapas i rozpoczyna seryjną produkcję, czyli jest gotowa do ich jakby intensywniejszego używania. No i po trzecie, to, co on podkreślał, że mówiąc, iż takie użycie tych pocisków w postaci wystrzelenia kilku sztuk na jeden cel daje efekt porównywalny do użycia broni jądrowej. Nawet jeżeli nie ma głowicy konwencjonalnej, to już sama energia kinetyczna, którą ten pocisk wyzwala, daje, jak on powiedział, 4000 stopni Celsjusza w momencie jakby uderzenia, co jest porównywalne z użyciem broni jądrowej bez ubocznych skutków, czyli bez promieniowania i bez jakby skażenia tym pyłem radioaktywnym terenu. Natomiast skala zniszczenia, zwłaszcza przy takim salwowym podejściu, jest znakomicie większa. To jest deklaracja. Na razie mówmy o deklaracjach, a nie mówmy o tym, czy Rosjanie to zrobią, bo tu jest pewna gra po prostu po stronie rosyjskiej, poprzedzająca, jak się uważa, no, negocjacje na temat zakończenia wojny na Ukrainie. W ten sposób Rosja jakby sygnalizuje siłę swojej pozycji negocjacyjnej. I Putin to robi bardzo wytrwale i konsekwentnie. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o te pociski jądrowe, tam był w Astanie poruszony cały szereg innych elementów, które w moim odczuciu ma poprawić pozycję negocjacyjną Moskwy przed ewentualnymi rozmowami.
To powiedzmy proszę, na czym ta pozycja negocjacyjna, a może konkretnie, jakie są cele, które chce Władimir Putin osiągnąć, na jakich warunkach mógłby przystać na zakończenie wojny? No i też druga strona, czego oczekuje Ukraina, czy w ogóle jeszcze na jakimś takim poziomie dyplomatycznym jest szansa, aby ten konflikt zakończyć?
No, czy jest szansa, tego nikt nie wie. Na razie mamy do czynienia z takim zakreśleniem pola negocjacji i to na razie precyzyjnie zakreśla to Putin, a jeszcze administracja amerykańska, czy ta nowa administracja amerykańska tego precyzyjnie nie opisała. Chociaż na podstawie tych nominacji personalnych, no, można już wnioskować, w jakim kierunku Amerykanie mogą chcieć pójść. Ale Putin podkreśla, że tu po stronie rosyjskiej to cele wojenne właściwie nie ulegają zasadniczej zmianie. I to po pierwsze powinno być zaakceptowanie terytorialnego status quo, czyli strona ukraińska no, godzi się z faktem, iż nie jest w stanie odbić tych terenów okupowanych dziś przez Rosjan. Kwestią dyskusyjną jest to, czy godzi się w postaci jakby uznania stanu faktycznego, czy zgodzi się w postaci podpisania jakiegoś traktatu pokojowego, który by akceptował formalnie również te aneksje. Rosjanie chcą oczywiście tego drugiego, mówiąc, że żadnego zamrożenia wojny nie będzie. Amerykanie mówią raczej o uznaniu faktów, a nie w uznaniu samej agresji w sensie publiczno-prawnym. Ponadto Rosjanie mówią o rezygnacji Ukrainy z członkostwa w NATO. Amerykanie z kolei, takie były, padały propozycje, a przynajmniej media tak to opisywały, myślą o takim zawieszeniu czy zamrożeniu tego akcesu Ukrainy na lat 20. Prezydent Erdoğan niedawno przedstawił, prezydent Turcji, swoje propozycje pokojowe i tam padał termin lat 10. Czyli jak rozumiem, szeroko pojmowany Zachód gotów jest negocjować, czy to zamrożenie będzie, no, będzie się zawierało gdzieś w tym przedziale między 10 a 20 laty. Rosjanie mają nieco inny na ten temat oczywiście pogląd. Trzecim elementem jest neutralizacja Ukrainy, co w interpretacji rosyjskiej oznacza pozbawienie jej znaczących sił wojskowych. Na to oczywiście się to Amerykanie nie bardzo chcą zgodzić. Z tych różnych przecieków, o których mowa, wynika to, że Ukraina tej konstrukcji, o której być może myśli Trump, no jednak miałaby być, mówiąc w skrócie, po stronie Zachodu, a ukraińskie siły zbrojne miały się stopniowo integrować i dochodzić do standardów natowskich, tak żeby ten okres zamrożenia wykorzystać na modernizację i zmianę sposobu walki przez stronę ukraińską. To są dwie różne wizje. No i trzecia, czy tam czwarty element tej propozycji rosyjskiej, on mówi o tym, że Ukraina musiałaby nadal, no, znaczy nie nadal, Ukraina musiałaby zgodzić się na pewnego rodzaju nadzór ze strony państw trzecich, w tym również Rosji, jeśli chodzi o jej ustawodawstwo wewnętrzne, to dotyczy praw mniejszości, języka rosyjskiego, czyli w gruncie rzeczy w języku polityki to jest takie mówienie, że Ukraina będzie też niesuwerenna w tym sensie, że nie będzie miała pełnej swobody kształtowania swojego wewnętrznego ustawodawstwa. Jest cała masa różnych jeszcze innych tam elementów tych rosyjskich propozycji. One są dość labilne, ale te są stałe. I ostatnio znowu zaczęła się pojawiać to, o czym Rosjanie mówili już w 1991 roku. Moim zdaniem będą to coraz silniej podkreślać, a mianowicie żądanie powrotu NATO do granic z roku 1997. Putin to nazywał w grudniu 21 jakby wycofaniem instalacji wojskowych NATO z państw Europy Środkowej, tych sześciu fal rozszerzenia. Ale politycznie to w gruncie rzeczy oznacza, że Europa Środkowa przekształca się w taką szarą strefę bezpieczeństwa, gdzie NATO być może tytularnie jest obecne, ale faktycznie jest nieobecne. No tak dzisiaj wygląda pozycja negocjacyjna Rosjan. I te deklaracje i działania Putina, moim zdaniem, one mają na celu jakby wzmocnienie siły tych argumentów, siły przetargowej, pokazanie determinacji, pokazanie, że Rosjanie mają jeszcze duży zasób sił i gotowości ich używania, wytrwałości, ażeby wojnie zwyciężyć.
To już na zakończenie powiedzmy, co to wszystko oznacza dla Polski. Mieliśmy też ostatnio użycie przez Rosji tej broni dalekiego zasięgu. Czy my jakoś na to zareagowaliśmy? Czy w ogóle posiadamy dzisiaj już odpowiednie narzędzia? Jak spojrzymy na naszą granicę z Rosją, jak pan ocenia takie obecne przygotowanie Polski do tego, aby na takie, nie wiem, groźby czy eskalacje odpowiadać?
W sensie wojskowym nie posiadamy takich zdolności. No, nasz system obrony przestrzeni powietrznej jest systemem w budowie, a w związku z tym nie można powiedzieć, żebyśmy mieli zdolność do przechwycenia pocisków każdego rodzaju, których Rosja byłaby ewentualnie gotowa użyć przeciwko celom w Rzeczpospolitej. Tutaj czas oczywiście odgrywa istotne znaczenie, bo im dłużej odwleczemy moment ewentualnego wzrostu napięcia na naszej granicy, tym daje nam to więcej czasu, ażeby taki system zbudować. Są różne oceny, na ile jesteśmy w tym zakresie przygotowani, no takie dość pesymistyczne, ale wydaje mi się uprawnione oceny kwatery głównej NATO w Brukseli mówią o 10% tego, co powinniśmy mieć. A żeby na przykład mówić o takiej ochronie, jak to jest w przypadku Izrael. Więc my tu jesteśmy dopiero na początku drogi, pamiętając też o tym, że Izrael, nawet ta izraelska kopuła nie przechwytuje wszystkich pocisków. To też ostatnio przecież było wyraźnie widoczne. Niektóre wystrzelone w Iranie uderzyły w izraelskie lotniska. W związku z tym, no to tutaj mamy sytuację bardzo z perspektywy naszych zdolności niekorzystną, ale tutaj nie chodzi o to, żeby teraz snuć scenariusze ataku rosyjskiego, nie wiem, na Redzikowo, Poznań czy Jasionkę. Nie wydaje mi się on bardzo prawdopodobny, dający się przewidzieć perspektywie. Natomiast oczywiście będą miały miejsce groźby tego rodzaju i być może nawet demonstracje zdolności, bo te groźby trzeba uwiarygadniać, powtarzane tylko w mediach. Po pewnym czasie tracą swoją wiarygodność. W związku z tym to będzie takie eskalacyjne działanie rosyjskie i Rosjanie na różne sposoby, na razie w ramach tak zwanej wojny asymetrycznej, to bardzo wyraźnie pokazują, że mają tutaj zdolności paraliżowania sytuacji w kraju, który realizuje politykę niezgodną z ich interesami. No Dania w ostatnich dniach była właśnie tego rodzaju przykładem, gdzie w pewnym momencie zepsuła się, nie wiadomo z jakich powodów, sieć komórkowa, a jednocześnie w tym samym czasie systemy sterowania ruchem pociągami, pociągów odmówiły, jak powiem, współpracy z operatorami. No, to jest właśnie element takiego polityki, której celem jest sparaliżowanie sytuacji w kraju zaatakowanym i my na to też musimy być gotowi, bo ja nie mam wątpliwości, że Rosjanie będą tego rodzaju działania podejmować.
I tutaj na razie stawiamy kropkę. Gościem Radia Wnet był pan Marek Budzisz, ekspert do spraw polityki międzynarodowej, pisarz, publicysta, strategii and future. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.